Biblioteka Kurnicka i Radio Poznań prezentują Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Komentarz historyczny dr Łukasz Jastrząb. Redakcja Piotr Świątkowski. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski. Czyta Sławomir Bajew. Niemcy na rynku w Środzie rozstrzelali 29 Polaków, dobierając po dwóch z każdego zawodu. Z Ziemian rozstrzelali Kazimierza Byninga z Połażejewa i młodego Madalińskiego z Dębicza.
Kazimierz Byning był wicewojewodą poznańskim, ostatnim właścicielem Połażejewa. Właśnie takich ludzi, działaczy społecznych, ziemian, polityków, mordowali Niemcy.
Naszego mleczarka, który wracał z konwiami z mleczarni, zatrzymali i zmusili, by przyjrzał się egzekucji. Wrócił biedak cały dygocący. Jak i jego, zmusili wielu innych obywateli do przyglądania się rozstrzelaniu. Rozstrzelali skazanych w ten sposób, że postawili ich twarzą do muru sądu i strzelali z tyłu. Strzelało nie wojsko, lecz członkowie SS organizacji hitlerowskiej. Dzień przed tym przywieźli skazanych do więzienia. Zdaje się, że dopiero w ostatniej chwili powiedzieli im, że czeka ich rozstrzelanie. Nadano im odpowiedni rozgłos, by z miejsca steroryzować ludność polską. Z początku, gdy weszli, nie zanosiło się na taki terror. Jednak pamiętam, że i wojsko obchodziło się z ludnością brutalnie.
Jaka była postawa zwykłych Niemców wobec Polaków?
Była to postawa pełna pogardy, zniechęcenia, wręcz obrzydzenia, co powodowało na przykład, że parki były wydzielane tylko dla Niemców. Miejsca w tramwajach, w jednej kolejce, w sklepie, poza tym, że Niemcy byli oczywiście obsługiwani poza kolejnością, ale nie mogli stać Niemcy, jak i Polacy. Słynna jest tabliczka: Polakom i psom wstęp zabroniony.
Co jest tytułem pewnej książki o okupacji, którą państwu serdecznie polecamy.
Sam widziałem w Środzie, gdy byłem u starosty i przeszedłem się pieszo przez miasto, by przyjrzeć się panującym nastrojom, jak nagle jakiś żołnierz doskoczył do wyrostka i dał w twarz, tak że biedakowi spadła czapka z głowy. Na me zapytanie, co owemu żołnierzowi zrobił, odpowiedział mi, że nic. Zdaje się, że po prostu zbyt bezczelnie spojrzał na Niemca, trzymając ręce w kieszeniach od spodni, co Niemca zdenerwowało. Tymczasem zaczęły się dziać rzeczy niesamowite. Niemcy jęli rzeczywiście obsadzać majątki pozbawione właścicieli administratorami, których nazywali, jak wspomniałem wyżej, trojhanderami. Na ogół właściciele polscy wracali po nieudanej ucieczce na wschód do domu, jednak nie wszyscy. Na przykład oficerowie, którzy dostali się do niewoli, lub tacy, którzy przeczuwając, na co się zanosi, wracać nie chcieli. Tych ostatnich było z natury rzeczy bardzo mało. Trojhanderami byli częściowo rolnicy z Niemiec, a częściowo już Niemcy z krajów nad Bałtykiem, Baltendeutsche. Nazwani u nas Bałtami, których Niemcy gwałtownie stamtąd sprowadzili na podstawie umowy z Rosją.
W tym fragmencie widać, że autor dziennika korzystał z informacji nabytych już po wojnie. Na podstawie jednego z artykułów paktu Ribbentrop-Mołotow strefa wpływów radzieckich została rozciągnięta również na Łotwę i Estonię. We wrześniu 1939 roku Estonia zgodziła się na obecność wojsk radzieckich na jej terenie, a na Łotwie bazy radzieckie zaczęły powstawać od końca 1939 roku. Formalnie oba państwa zostały włączone do ZSRR w sierpniu 1940 roku. Tu na marginesie dodam, że państwa te odzyskały niepodległość dopiero w sierpniu 1991 roku. Podczas rozmów dwustronnych Niemcy zastrzegli sobie prawo do przesiedleń mniejszości niemieckich z terenów Estonii i Łotwy, co później zostało uwzględnione w poufnym protokole do Traktatu o granicach i przyjaźni podpisanego 28 września 1939 roku między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim.
I ci Niemcy,
Bałtyccy Niemcy, Baltendeutsche,
przyjeżdżali do Poznania i często widzieli na przykład toaletę pierwszy raz w życiu.
Zgadza się. Tertulian Stablecki wskazywał na to, że Niemcy przesiedleni z tych terenów wschodnich to była dzicz. Tak on to określał. W szoku był, że z jego pałacu rodzinnego zabrali dosłownie wszystko, łącznie z wycieraczką do butów, jak i wanną. Pomijając oczywiście, że też wymontowywali armaturę łazienkową, dewastowali wyposażenie. Dlatego Tertulian twierdził przez cały czas, że to są zupełnie inni Niemcy.
Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Gdy początkiem listopada byłem w Poznaniu, udałem się do sejfu w banku, gdzie były niektóre kosztowności mojej matki, zachęcony do tego nawoływaniem przez radio Róży Bailey z Paryża, która ostrzegała Polaków przed zaborczością Niemców także w schowkach. Tam, w obecności Niemca, urzędnik polski, mrugając do mnie okiem, namawiał mnie, bym kosztowności zostawił, bo w banku są pewne. Jednak wycofałem wszystko. Niemiec nic nie mówił. Było, zdaje się, zarządzenie, że nie wolno ruszać złota, ale kamienie wolno było wziąć. Wycofałem więc w pierwszym rzędzie rivierę mojej matki, składającą się z średnich i małych brylantów, które później sprzedawałem kolejno, gdy Niemcy ogołocili mnie z wszystkiego.
Skąd Tertulian Stablewski miał radio i pieniądze?
W jego dzienniku bardzo często w wielu fragmentach odnotowuje przekazy radiowe. Skąd miał radio, które oczywiście było zakazane za posiadanie radia, groziła kara śmierci. Gdzie tego radia słuchał? Nie wiadomo. Czy miał gdzieś ukryte? Czy chodził do kogoś na audycję? Tego też nie wiadomo. Jeżeli chodzi o środki finansowe, tylko mogę się domyślać, że prawdopodobnie korzystał z wyprzedawanych dóbr rodowych. Może miał poukrywane gdzieś złoto, dolary. Ale fakt, że do końca wojny posiadał służbę, osoby, które przychodziły do jego domu gotować, sprzątać, świadczy, że musiał mieć poukrywane gdzieś środki finansowe. Jakie to były środki? Nigdzie tego nie ma. I skąd? Nigdzie tego nie ma w dzienniku powiedziane.
Germanizację poznańskiego zaczęli Niemcy nieco zewnętrznie. Od zniemczenia nazw miejscowości. Szlachcin nazwali Adelstedt. Adel, czyli szlachta. Nietrzanowo Nienstedt. To już bez sensu, czysto dźwiękowo. Oczywiście drogowskazy zaopatrywali w nowe nazwy. Psioczyli na to wojskowi, którzy jeździli według map sztabowych, na których były dawne polskie nazwy i nigdzie nie mogli trafić. Gdy w roku 1941 jęło się zanosić na kampanię rosyjską, na gwałt pod znakami niemieckimi domalowywali nazwy polskie.
Jeżeli chodzi o nazwy, niemieckie nazwy miejscowości, to też napotkałem tutaj trudności, tak jak w przypadku poznańskiej restauracji, życia codziennego i tym podobne. Brakowało mi katalogu nazw wsi i miasteczek w Wielkopolsce, odpowiednika polskiego i odpowiednika niemieckiego. O ile takie opracowanie dotyczące poznańskich ulic funkcjonuje, tak miejscowości, które były na przykład tłumaczone wprost, tak jak Szlachcin od niemieckiego Adel, szlachta, i można było się domyśleć, czy można po przetłumaczeniu się dowiedzieć, co to była za miejscowość, tak niektóre wsie, miasteczka było bardzo trudno zidentyfikować podczas edycji źródłowej dziennika Tertuliana Stablewskiego.
Kiedyś przejeżdżałem z forem przez Pierzchno i natknęliśmy się na rankinga. Poleciłem Stangretowi stanąć i zapoznałem tych panów ze sobą. Zgadało się o wszystkim. Gdy powiedziałem rankingowi, że jestem zadowolony z przechrzczenia szlachcina na Adelstedt, spojrzał na mnie bardzo podejrzliwie, ale nic nie powiedział. Pojął, że sobie z niego zakpiłem. Widziałem wtedy rankinga po raz ostatni. Był to były wojskowy, znakomity rolnik. Co dzień od 6 rano ujeżdżający konno po swoich polach. Gospodarstwo jego świeciło przykładem wszystkim sąsiadom. Zawsze pierwszy kończył siewy, żniwa i wykopki. Ludzi wypłacał punktualnie i traktował ich dobrze. Pewien Polak, taksator gradobicia, którego Niemcy zatrzymali na tym stanowisku, mówił mi, że był u rankinga w roku 1944, kiedy już było jasne, że Niemcy wojnę przegrają i że wówczas ranking wywnętrzał się przed nim mniej więcej w ten sposób. Gdy kupowałem Pierzchno około 40 lat temu od Zarębów, mówiono mi w Niemczech: po co idziesz na ten wschód? Nie dasz sobie rady z Polakami, zbankrutujesz, szkoda pieniędzy. A jednak poszedłem. Pewnie dostał ułatwioną pożyczkę, podobnie jak urzędnicy dostawali Ostmarken, Zulagen, dodatki wschodnie, żeby się tu przenosili. Nie zbankrutowałem, lecz dorobiłem się i kupiłem synowi majątek na Śląsku. A teraz przyjdzie mi to wszystko opuścić. Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.